ksiądz doktor Julian Kapłon. Szczęść Boże.
No, się położę tu.
Szczęść Boże, już jesteśmy na antenie. Obiecaliśmy słuchaczom Poranka Wnet, że opowiemy historię miejsca, w którym jesteśmy. Historia Jodłowej.
No, Jodłowa należy do jednych z najpiękniejszych chyba miejscowości na Podkarpaciu. Jest jedną z największych wiosek, długości około 12 kilometrów, a szerokości pewnie ze 7 do 8 kilometrów. Wioska istnieje od bardzo dawnych czasów, jeszcze chyba początków właściwie Polski. Zniszczona była w początkach przez najazdy, najróżnorodniejsze najazdy, między innymi najazdy tatarskie w 1241 roku i w latach następnych tak samo. Odbudowana dopiero została za Kazimierza Wielkiego, który nadał prawa magdeburskie Jodłowej. I dlatego od tego czasu Jodłowa zaczęła się rozwijać coraz bardziej. Tereny te zostały przedłużone od, tak jak dzisiaj, od centrum aż po rzekę Wisłokę. Potem w dalszych dziejach Jodłowa tam troszeczkę straciła tego terenu po prawej stronie od Wisłoki, to znaczy po lewej stronie od Wisłoki, ale po prawej stronie od rzeki Jodłówki, która przepływa właśnie przez naszą miejscowość.
Jeżdżąc po okolicach, po Jodłowej, widzieliśmy krzyże konfederatów barskich.
Tak, są trzy takie ślady Konfederacji Barskiej, mianowicie na tak zwanym Ptaśniku, jeżeli się jedzie drogą powiatową z Jodłowej do Jasła. To jest jeden krzyż na pamiątkę, taki zbudowany. Potem następny krzyż to jest z wizerunkiem Dzieciątka Jezus na tak zwanej Połaci. I trzeci krzyż to jest na granicy z Lubczą.
Bo tu była jakaś bitwa konfederatów?
Była bitwa konfederatów barskich w Dęborzynie. To jest taka najbardziej znana w tym czasie.
Kto dowodził?
Inne potyczki, być może, że były tutaj w różnych miejscach. Ale no, trzeba by dopiero szukać po różnych dokumentach historycznych.
Ale wiemy, kto dowodził konfederatami w tych bitwach?
No tak, to są słynni nasi przywódcy z tego czasu.
Dostałem od księdza doktora książkę. Zobaczyłem, że jest dedykacja. Bardzo serdecznie za dedykację dziękuję. O pomnikach w gminie Jodłowa.
No właśnie, chciałem troszeczkę tak upamiętnić pomniki nasze tutaj w Jodłowej, jakie istnieją. No, jednym chyba z najstarszych, najbardziej takich znanych pomników to jest pomnik Konstytucji 3 maja, zbudowany w 1914 roku.
Bardzo nietypowy, to był pomnik zbudowany jeszcze tuż przed rozpoczęciem I wojny światowej.
Tak.
A kto był inicjatorem budowy
tego
pomnika?
Inicjatorem był ksiądz proboszcz Zięba, który był, można powiedzieć, takim wielkim patriotą, który starał się jak najbardziej o to, żeby jeszcze w czasach, kiedy Polski właściwie pod zaborami była, żeby coś o Polsce jego wierni tutaj nie tylko w parafii wiedzieli, ale w ogóle w Polsce.
I ten pomnik przetrwał całe 100 lat i
pomnik
jedną wojnę i drugą wojnę i komunizm.
Pomnik przetrwał cały czas, nawet okres II wojny światowej, kiedy Niemcy mieszkali zaraz w Wikarówce powyżej tego pomnika. Był zarośnięty takim głogiem i akacjami drobnymi, także go w tym czasie niewiele może nawet było widać.
Książka ma tytuł Pomniki w gminie Jodłowa, więc to nie jest jedyny pomnik.
Tak, pomników tutaj, no, zebrałem wszystkie, które istnieją na terenie gminy Jodłowa. Więc innym takim pomnikiem historycznym to jest pomnik wrocławski, na pamiątkę, jak tego, jak mężczyźni tutaj z Jurłowej zostali zabrani przez Niemców pod Wrocław, no i tam pracowali, wielu z nich zginęło. Na tą pamiątkę został potem po wojnie wybudowany pomnik przy głównej drodze z rynku na Tuchów, w kierunku Tuchowa.
W czasie pierwszej wojny światowej?
Nie, to było w czasie drugiej wojny.
To było w czasie drugiej, ale w czasie pierwszej wojny światowej tu gdzieś przebiegał front. To było miejsce bardzo doświadczone podczas pierwszej wojny światowej?
Pierwsza wojna światowa już we wrześniu, zaraz po wybuchu pierwszej wojny światowej, już we wrześniu pojawili się żołnierze austriaccy, no i rosyjscy, i taka malutka potyczka była już we wrześniu, podobno. Potem do wielkiej takiej bitwy doszło przed Bożym Narodzeniem 1914 roku, 22 grudnia, 21, 22, 3 chyba. No i w ten czas poległo bardzo dużo żołnierzy rosyjskich i austriackich. No i z tego powodu są w najbliższej tutaj w okolicy 3 cmentarze wojenne. Jeden jest na Biedoszycach, czy na Podlesiu. Drugi jest koło kościoła parafialnego, koło cmentarza parafialnego. Trzeci w Dębożynie, a czwarty na Skórowej jeszcze. To jest w parafii Przeczyca. A i Błaszkowej są, i dookoła właściwie to są te cmentarze. To było przed Bożym Narodzeniem. Kiedy ludzie szli na pasterkę, to jeszcze nie wszyscy żołnierze podobno byli pochowani nawet. No i potem pochowali ich gdzie tam mogli, w którym miejscu. Jeszcze cmentarza nie było. Potem dopiero na cmentarzu cholerycznym na Podlesiu tam zrobili ten cmentarz wojenny. Zginął też generał rosyjski, który pochowany został koło kościoła zabytkowego, a potem podobno ekshumowany.
Jeszcze o tym kościele zabytkowym będziemy rozmawiali. Dobrze, to jest pierwsza wojna światowa, potem jest druga Rzeczpospolita, czas wojny polsko-bolszewickiej. Tu się coś dzieje, czy nic?
Tak, wojna, w ten czas te legiony też tak samo są znani. Najmniej 5, którzy brali udział, żołnierzy, legionistów, którzy zginęli. No i ku ich czci będzie teraz wybudowany nawet nowy pomnik jeszcze.
A druga wojna światowa, co zmieniła w Jodłowej?
Druga wojna światowa, pamiętam, rok 1944, kiedy front przybliżył się tutaj do Jodłowej, no to wtedy nie tak daleko była linia frontowa, więc ja jeszcze jako młody chłopak widziałem żołnierzy niemieckich tutaj bardzo dużo. Do szkoły w tym czasie zacząłem chodzić. Także tego, że widziałem te miejsca, skąd strzelali na przykład do samolotów nadlatujących rosyjskich. Potem jak szukali partyzantów. No to takie różne sceny, co z tego czasu pamiętam.
I gdzieś z trochę wcześniejszych czasów jest tutaj pomnik żołnierzy Armii Krajowej, którzy polegli.
No to jest 1944 chyba czwarty rok. W ten czas przyszła wiadomość, że Niemcy jadą zabrać bydło tam do tego w Dębowej, w Jodłowej. No i partyzanci chcieli odciąć jakoś te, żeby to się nie zdarzyło. I kiedy jechali, otworzyli ogień tam do nich. No i, ale tak nieszczęśliwie, że wszyscy potem myśleli, że już nie żyją tam ci Niemcy w tym aucie. A tymczasem jeden z nich wyskoczył, schował się w rowie. I kiedy ci już byli pewni, że nie ma nikogo, lecieli tam, żeby zająć ten samochód i broń, żeby mieli jeszcze większe wzmocnienie, wtedy padli tam na tym placu. I na tą pamiątkę tam jest pomnik w Dębowej.
To teraz powiedzmy o tych dwóch najważniejszych budynkach, czyli Stary Kościół, a dalej Nowe Sanktuarium.
No, Stary Kościół jest, metryka jego jest najpierw się spalił, ten najprawdopodobniej jeszcze w czasie tych najazdów szwedzkich, a potem w 1683 roku został poświęcony nowy zabytkowy kościół, który istnieje do dnia dzisiejszego.
Pięknie wyremontowany, a obok?
No jeszcze nie całkiem wyremontowany, staraniem teraz księdza doktora Zenona Tomasiaka. Wiele zrobił dla tego kościoła, bo kościół już we wschodniej części przechylał się 35 centymetrów, upadał po prostu, fundament był całkiem zepsuty, więc od fundamentów poprzez ściany, wymianę ścian i dachu i odwodnienia, no bardzo dużo zrobione koło tego kościoła.
Warto...
No, a jeszcze czeka na odnowienie niektórych części w środku kościoła.
Warto ten kościół zobaczyć, warto go zwiedzić, a obok powstało...
Są pamiątki właśnie też tam naszych tych turystów, nie turystów, tylko...
Pielgrzymów.
Pielgrzymów, może nawet nie pielgrzymów, tylko tych, którzy chcieli coś zarobić w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce i wyjeżdżali do Ameryki, to potem kupili takie pamiątki różne do kościoła tego zabytkowego. Między innymi jest jeden bardzo piękny okręt, taki z tego czasu, bo okrętem podróżowali, no tak jak Titanic podobnie, taki wisi taki żyrandol właśnie w tym kościele. Może bardzo chętnie różni turyści, kiedy przyjeżdżają, czy pielgrzymi, to chcą zwiedzać właśnie ten kościół.
A obok jest sanktuarium.
Sanktuarium, teraz dziesięciolecie było obchodzone wybudowania i poświęcenia tego sanktuarium Dzieciątka Jezus. Bo Dzieciątko Jezus było najpierw czczone w zabytkowym kościele i to też właśnie ten sprowadził ksiądz Zięba, ten, który budował, który był inicjatorem budowy pomnika Konstytucji 3 Maja.
W studio jest ksiądz dr Julian Kapłon, a my mamy połączenie telefoniczne z osobą, która jest dzisiaj bardzo zajęta, pani minister Anna Zalewska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
Na otwarcie jakiejś szkoły, jak początek roku szkolnego będzie przebiegać dla pani minister?
Jedziemy do Lutyni, to miejscowość na Dolnym Śląsku, miejscowość wyjątkowa, gdzie chcemy pokazać, jak powinno wyglądać partnerstwo między samorządem a Ministerstwem Edukacji Narodowej, a dlatego, że tam pan burmistrz z pieniędzy swoich podatników i z pieniędzy gminy wybudował przepiękną szkołę z przedszkolem, żłobkiem, całym kompleksem placów zabaw z szerokopasmowym internetem. Jego mieszkańcy płacą podatki. Tam najczęściej wrocławianie się wyprowadzają. Uznał, że taka szkoła powinna być dla jego dzieci, które to dzieci mieszkają w gminie.
Czy pani minister jest na początku tego roku szkolnego spokojna o to, co będzie się działo w polskich szkołach?
Tak, jestem spokojna, dlatego że kiedy pisaliśmy prawo oświatowe, staraliśmy się zaplanować i policzyć absolutnie wszystko. Jestem tym bardziej spokojna, że są ze mną kuratorzy, że są ze mną samorządowcy, którzy będą dbać o kolejny rok wdrażania reformy. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że przecież jeszcze kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu słyszeliście państwo bardzo niepokojące informacje o zwolnieniach 100 tysięcy nauczycieli, o tym, że nie zdążymy z podstawami programowymi, z podręcznikami, że nie uda nam się przekształcić szkół. Proszę zauważyć, wszystko się udało. Dlatego myśląc o dwóch najważniejszych wyzwaniach, oprócz oczywiście codziennej pracy w szkole, czyli egzaminie po ósmej klasie i rekrutacji w 2019 roku, mówimy rodzicom i uczniom, wszystko absolutnie zaplanowaliśmy, będziemy was informować, uruchamiamy infolinię, przygotowujemy nauczycieli, by oni mogli mogli przygotować uczniów do tego egzaminu.
Bo oglądając wczoraj konwencję Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście widzieliśmy panią minister na konwencji i pomyślałem sobie, że kluczowe w tych wyborach następnych będzie to, w jaki sposób rozpocznie się ten rok 2019 w szkołach, czyli rok dokończenia reformy, rok, o którym się mówiło, że będzie rokiem najtrudniejszym.
Najtrudniejszy rok mamy za sobą, dlatego że najtrudniejsze było przekształcenie szkół, odbyło się absolutnie spokojnie, ale oczywiście jesteśmy przy dzieciach, jesteśmy przy nauczycielach i rodzicach, cały czas monitorujemy sytuację, wspieramy ich tam, gdzie coś się dzieje albo ktoś wyraża szczególne zaniepokojenie, jest kurator, jest wizytator, rozstrzygamy wszystko na miejscu, więc jesteśmy skoncentrowani, skupieni, mamy odpowiedzialność dużą przeprowadzenia przez kolejny etap reformy przede wszystkim uczniów, ale również nauczycieli, o których bardzo dbamy, bo nie tylko obniżono pensum nauczyciela, bo przypomnijmy, miał 18 godzin pensum, czyli tych obowiązkowych zajęć i jeszcze dwie obowiązkowe darmowe godziny. My to zmieniliśmy już w 2016 roku i teraz w ciągu roku i 9 miesięcy nauczyciele otrzymują średnio 15,8% podwyżki. Wiem, że nauczyciele myślą o tym, że powinno to być więcej. Rozumiem ich, ale w tej chwili to będzie dodatkowe 5 miliardów złotych w ciągu roku i 9 miesięcy.
A jaka jest jakie są przeciętne zarobki nauczyciela w Polsce?
One są oczywiście zróżnicowane i minimalne wynagrodzenie jest tylko elementem wynagrodzenia nauczyciela, dlatego że jest aż 16 różnych dodatków. Oczywiście pojedynczy nauczyciel nie otrzymuje ich wprost 16. Liczy się średnią tak jak w gospodarce, czyli z 13, z 14, ze świadczeniem urlopowym, z nagrodami, odprawami. Niestety, no takie są zasady liczenia i w związku z tym, mimo że denerwują się nauczyciele, kiedy podaje tę kwotę, to dla nauczyciela dyplomowanego 5300 zł.
Brutto, to jest przeciętne, tak, to tak. Jest to przeciętne wynagrodzenie, to już nie brzmi tak źle, ale kiedy się rozmawia z nauczycielami, to żaden z nich by się nie przyznał do takiej pensji.
Dlatego, że na co dzień nie liczy tego, co system liczy i to jest oczywiste i zrozumiałe, czyli nie dodaje do tego właśnie trzynastki, świadczenia, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za trudne warunki pracy, dodatki za pracę w nocy i tak dalej, i tak dalej.
To, że ta reforma oświaty idzie, posuwa się naprzód, że nie ma specjalnych problemów, to widać po kampanii wyborczej, bo na sztandarach opozycji nie ma napisu zlikwidowali polskie szkoły, zniszczyli edukację, zmarnowali całe pokolenie.
Mało tego i odczuwam tutaj ogromną satysfakcję, bo udało się przekonać obywateli, którzy zwracają na to uwagę, chcą dobrze żyć, a dla nich jakość życia to żłobek, przedszkole i szkoła. Stąd też dyskusje o reformie doprowadziły do oto takiej sytuacji, że właściwie każdy kandydat na prezydenta, wójta, burmistrza wreszcie mówi o tym, będę budował szkoły, bo to jest zadanie gminy, zadanie miasta.
Czy spodziewa się pani w najbliższym czasie jakichś protestów?
Ale one są systematycznie rzeczywiście zapowiadane od właściwie pierwszego tygodnia, pierwszego miesiąca, kiedy zostałam ministerem edukacji. Przyjmuję je ze zrozumieniem, z pokorą. Będę się do wszystkiego odnosić. Będzie to kolejna okazja, żeby przypominać to wszystko, co dobre wydarzyło się w edukacji, łącznie z podnoszeniem cywilizacyjnym szkoł, jak szerokopasmowy internet do każdej placówki, jak multimedialne tablice w każdej klasie, jak laboratoria szkolne w każdej szkole. Więc fakt, że w systemie edukacji jest bardzo dużo podmiotów, którzy mają czasami wykluczające się potrzeby. Ja muszę być tą, która szuka zgody, szuka tego środka. Stąd też wiele podmiotów, które wyrażają krytyczny stosunek. Tak jak powiedziałam, przyjmuję z pokorą, jestem tutaj do dyspozycji i opozycji, i związków zawodowych. Będziemy dyskutować, będziemy się przekonywać. Musimy jednak pamiętać, że mamy służyć wszyscy dzieciom.
Czy udało się pani kiedyś poprosić pana premiera Morawieckiego i zadać mu pytanie tak na ucho, skąd on na to wszystko bierze pieniądze, na te wszystkie programy, na te wszystkie zapowiedzi, które słyszymy?
I dodatkowe 5 miliardów złotych do subwencji oświatowej w ciągu roku i 9 miesięcy. Po długim okresie braku podwyżek, bo w 2012 było to kilkadziesiąt złotych wypłacane z budżetu samorządowców, nawet nie na ucho, przecież pan premier wyraźnie o tym mówi, że no między innymi jest to kwestia uszczelnienia VAT-u, ale to jest odpowiedzialność i pana premiera, i pani minister Czerwińskiej, którzy doprowadzili do takiej oto sytuacji, że na przykład w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, przepraszam, samorządowcy na przykład mieli o 16 miliardów więcej pieniędzy w swoich budżetach, bo przecież część ich, czy większość dochodów to są subwencje, dotacje, to jest udział w podatku PIT, CIT. Proszę zauważyć, zmniejszono bezrobocie według Eurostatu do 3,7%, a jednocześnie, i pani minister Czerwińska o tym mówi, obniżono deficyt, jest mniejszy niż w tamtym roku.
To nie słuchała pani minister Lecha Wałęsy ani Grzegorza Schetyny, który twierdzi, że oni niszczą Polskę i polską demokrację i to wszystko jest takim na czarno pomalowany obraz.
My chcemy rozmawiać, my rozmawiamy, jeździmy po Polsce, przekonujemy, chcemy też i wybory samorządowe, choć ja staram się być przede wszystkim urzędnikiem, chcę być dla dzieci, dla rodziców, a przecież tam w systemie rodzice mają absolutnie różne poglądy, więc my otwieramy dłonie, otwieramy serca, chcemy rozmawiać dla dobra Polski. Nie chcemy żadnej wojny, nie chcemy złych emocji, nie chcemy czarnego obrazu, bo rzeczywistość jest po prostu inna.
Podobała się pani wczorajsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości?
Bardzo, miała wszystkie elementy, które budowały siłę, pokazywały program, co bardzo ważne dla obywateli. Wzmacniały zjednoczenie prawicy, podpisane przecież kolejne porozumienie, czy kontynuacja porozumienia ze Zbigniewem Ziobrą i z Jarosławem Gowinem, ale równocześnie wzruszająca w wystąpieniach żon naszych kandydatów na urząd prezydenta Warszawy i Gdańska.
Obiecałem, że przekażę pani minister pozdrowienia od pani Teresy Połoskiej, dyrektora Zespołu Szkół Wiodłowej, która była gościem Poranka Wnet i która uważa, że reforma oświaty była potrzebna i przebiega tak, jak powinna przebiegać.
Bardzo panią dyrektor pozdrawiam, bardzo dziękuję. Potrzebuję takich słów wsparcia.
Pani minister Anna Zalewska była,
dziękuję bardzo,
była gościem Poranka Wnet, bo dzisiaj, proszę państwa, jest pierwszy dzień szkoły. A my jesteśmy, proszę Państwa, w Jodłowej, z partnerem naszej podróży, tej części naszej podróży, bo to jest 51. poranek z Polski, jest Cedro, siedzimy przed sklepem wielobranżowym, a w naszym studiu na słońcu, gorąco, ciepło, choć pierwszy dzień szkoły, choć trzeci dzień września, ksiądz dr Julian Kapłon i książka, którą napisał, Kronika Wspomnień, tom drugi, który się zaczyna od słów: sobota, 10 kwietnia 2010 roku. Jestem jak zwykle na śniadaniu z kuracjuszami z południowych Niemiec. W jakiej miejscowości? Marienheim Klinik w
Bad Soden.
I co? Co to za wspomnienia? Z jaką książką mamy do czynienia? Czego dotyczą wspomnienia?
Więc te wspomnienia dotyczą katastrofy smoleńska. W ten czas prawie byłem z tymi kuracjuszami tam, w tym domu takim dla ludzi chorych, dla ludzi starszych. I przy śniadaniu nagle mówią mi właśnie Niemcy o tej katastrofie. Nie mogłem w to uwierzyć od razu. No, poszedłem potem do swojego pokoju. No i w telewizji dowiedziałem się właśnie o tym strasznym takim wypadku, jaki zdarzył się. No i tak myślałem sobie o tym, żeby to jakoś upamiętnić, żeby potem wielu ludzi, szczególnie młodych, zginęło też, żeby i oni wiedzieli o tym, o tej katastrofie, jaka nastąpiła. Bo to zginęli właśnie nasi najwybitniejsi przedstawiciele narodu. I dlatego dla upamiętnienia jest to jak gdyby druga książka po redaktorze Karasiu. Nie. Pierwsza napisał, zapomniałem w tej chwili jego nazwisko. No i potem to była moja druga. Taka pozycja, chyba nie było żadnej innej.
Na zakończenie naszej rozmowy, gdyby ksiądz doktor miał zachęcić, żeby tu zatrzymać się w Jodłowej, to co byłoby tym pierwszym punktem?
Zatrzymać się to znaczy?
Zwiedzić. Zaczerpnąć powietrza.
No, ja myślę tak, że świeże powietrze, dobre powietrze, dlatego dużo przyjeżdża turystów na przykład ze Śląska, z miast większych, żeby wypocząć. No i dobrze byłoby, gdyby tu były jakieś takie domy wczasowe, żeby można było coś wybudować, jakieś takie schroniska większe, gdzie by mogli ludzie przyjeżdżając wypocząć. Dawno, dawno temu jeszcze planował podobno Gierek dla swoich tych pracowników w kopalniach, że wybuduje tu w naszej części Jodłowej, Nawisowej, kilka hoteli takich i będą w czasie wakacji czy kiedyś będą mogli tutaj odpocząć, ale nie doszło do skutku.
Czyli przed kolejnymi wójtami jest szansa, jest wyzwanie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja też dziękuję bardzo.
Ksiądz dr Julian Kapłon był gościem Poranka Wnet, a Poranek Wnet jest z Jodłowa.